przekazać słowa podziękowania wam wszystkim za wasze modlitwy o Marylę i o mnie. Pomagacie bardzo nam w tych doświadczeniach, w tych chwilach, które przechodzimy. Więc nie będę jakichś takich detalicznych sytuacji przywoływać, ale wierzcie mi, że da się to odczuć, że Jezus jest z nami. Tak nigdy nie spóźnia się. Tam, gdzie trzeba. Jest też sytuacja kryzysowa. Nam się to przypomina. Jestem z wami. Także niech was Bóg błogosławi. Oczywiście będziemy wdzięczni za dalsze modlitwy. Moi drodzy, zanim otworzę temat, który na dzisiaj przygotowałem, chcę tytułem wstępu powiedzieć, że jest to temat trudny. Nie trudny do zrozumienia, ale może trudny do zaakceptowania, do respektowania, do wykonywania. Wiecie, my żyjemy w czasie takim, jak jesteśmy, codzienności naszej i tak dalej. Ja tak sobie tutaj w ostatniej chwili rozważając, pomyślałem sobie, ja to porównam na przykład do naszego ubrania. Mam koszulę zabrudzoną, mam pralkę, mogę ją wyprać. Nie podoba mi się ten biały kolor, mogę założyć inną. Mamy czas, mamy możliwość zmienić to. Ale ja chciałbym dzisiaj zaprowadzić nas do miejsca, gdzie już nie będzie można nic zmienić. Jeśli ktoś będzie miał szaty poplamione, już nie będzie można ich wyprać. I w zależności od tego, czy będzie miał lśniące szaty białe, czy szaty poplamione, czy jakiekolwiek inne walory swojej osoby, czy swojej przeszłości, w zależności od tego będzie decyzja. Chciałem dzisiaj zaprowadzić nas na granicę wieczności, której żaden z nas nie uniknie. Biblia nam jasno i wyraźnie mówi, że wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Czy chcemy, czy nie chcemy, czy się podoba, czy nie, czy lubimy, czy nie, wszyscy zmartwychwstaniemy. Nie będę dzisiaj wymieniać wszystkich wariantów okoliczności, tylko wspomnę w czasie tej usługi o niektórych. Natomiast specyficznie chcę przyprowadzić do jednego wydarzenia, tylko do jednego. I tutaj za chwilę to wydarzenie, najpierw zaczniemy od Słowa Bożego. I jeszcze tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że jak czytamy Słowo Boże, to spotykamy w Słowie Bożym różne zwierzęta. Na przykład spotykamy węże, spotykamy skorpiony. To jest sfera emocjonalna. Węże mówią nam o pokusach, skorpiony mówią nam o urazach. Ale też spotykamy zwierzęta, które mówią o nas. Na przykład spotykamy w Słowie Bożym mowę o wilku, który potrafi przywdziać skórę owczą i udawać owce. I to są ludzie w Kościele, którzy nawet nie potrafimy czasem rozpoznać. Rzadko takie osoby się zdarzają, ale zdarzają się. Dzisiaj o tej wersji nie będę mówić. Biblia mówi nam o psach. I jest oczywiste, że to nie chodzi o literalne psy, tylko chodzi o ludzi w Kościele, którzy mają tendencję, skłonności, zwyczaje psów, a więc szczekanie, czasem gryzienie. I Biblia ostrzega, że nie należy rzucać tego, co święte dla takich osób. I Biblia na końcu ostrzega, że psy nie przekroczą granicy, nie przekroczą bramy Królestwa Bożego. Spotykamy mowę o wieprzach. Czasem tłumaczenie mówią o świniach, które chętnie wracają po umyciu się, oczywiście po upamiętaniu, chętnie wracają do starego życia, do starych brudów. Też dzisiaj tego tematu nie rozwijam. Dzisiaj chcę mówić o dwóch zwierzętach, o owcach i o kozłach. I zaraz sami zobaczycie, że jest to mowa o ludziach w Kościele. A więc przeczytajmy sobie na początek stosowny fragment Słowa Bożego, albo może zanim ten fragment przeczytamy, jeszcze w okoliczności chcę wprowadzić. W 26 rozdziale Ewangelii Mateusza w pierwszym i drugim wersecie czytamy: po skończeniu wszystkich tych mów Jezus powiedział do swoich uczniów: wiecie, że za 2 dni jest Pascha. Właśnie wtedy Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. A więc jesteśmy w sytuacji na 2 dni przed wydaniem Pana Jezusa na ukrzyżowanie. I jest tutaj mowa o jakichś mowach. I teraz ja nie będę dalszych miejsc Biblii otwierać, ale być może sobie przypomniecie, a jak nie, to uwierzcie, że Pan Jezus w tym czasie był na bardzo specyficznym spotkaniu na osobności. Wiemy, że Pan Jezus mówił do licznych tłumów. Wiemy, że Pan Jezus mówił do wielu uczniów. Ale było takie jedno spotkanie na Górze Oliwnej, gdzie na osobności Pan Jezus spotkał się prywatnie z Janem, z Jakubem, z Piotrem i z Andrzejem. I tam im powiedział o kilku wydarzeniach, które będą miały miejsce na ziemi przy końcu świata, pod koniec czasu łaski. I ja nie będę wszystkich tych wydarzeń omawiać. Możecie sobie przeczytać 24, 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam o wszystkich tych wydarzeniach jest mowa. I na koniec, ostatniej rzeczy, której Pan Jezus mówi, to jest właśnie Jego mowa o owcach i o kozłach. Więc przeczytajmy sobie w Ewangelii Mateusza od 31 rozdziału, od 31 wersetu. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po swojej prawej stronie, a kozły po lewej. Wtedy jako król powie tym po prawej stronie: wyróżnieni przez mojego Ojca, podejdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od stworzenia świata. Widzimy, że jesteśmy na granicy wieczności. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a ubraliście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie. Więc widzimy, że tu jest mowa o wydarzeniach z przeszłości, które nie mają miejsca na granicy, ale lata wstecz. Dalej, a sprawiedliwi zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a daliśmy Ci jeść, lub spragnionym, a daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem, a przyjęliśmy Cię, lub nagim, a ubraliśmy Cię? Kiedy też widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu, a odwiedziliśmy Cię? Zobaczmy, wielu rzeczy jesteśmy nieświadomi. Później w pewnym momencie coś powiem na ten temat. Król natomiast odpowie: zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie ubraliście mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. A oni zapytają: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym lub spragnionym, lub obcym przybyszem, lub nagim, lub chorym, lub w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Zapewniam was, odpowie, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście mnie. I odejdą ci ludzie by ponieść karę wieczną. Sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. To, co powiedziałem przed chwilą, jest czas, że możemy zmienić ubranie, jest czas, że możemy wyprać ubranie, jest czas, że możemy coś zrobić lub nie, ale będzie moment, że już nie będzie wyboru. Staniemy przed królem i usłyszymy wyrok. Moi drodzy, ten fragment słowa nasuwa nam trzy pytania. Kiedy to będzie? Kim są podsądni? I jakie czyny będą sądzone? A więc wróćmy jeszcze raz do początku. Pierwsze pytanie. Kiedy? A więc werset 31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Mamy jasno i wyraźnie. A gdy przyjdzie, wtedy zasiądzie. Przede wszystkim to wydarzenie na pewno jeszcze nastąpi. Na pewno jeszcze go nie było. To wydarzenie będzie miało miejsce tylko jeden raz w historii istnienia wszechświata. I nie stanie się to przed powrotem Pana Jezusa, ale stanie się wtedy, gdy Pan Jezus powróci. Zgodnie z Biblią spodziewamy się pochwycenia Kościoła na spotkanie z Panem Jezusem na obłokach. Jeśli czytamy Słowo Boże, to widzimy to. Wiecie, różne są interpretacje. Ja teraz nie będę polemizować i przedłużać czasu. Niektóre stwierdzenia są źle używane. Bo na przykład nieprawdą jest, że każdy człowiek w Kościele będzie miał udział w pochwyceniu. Bo Pan Jezus wyraźnie powiedział, starajcie się usilnie. Mamy przypowieść o 10 pannach. Pięć będzie zabranych, 5 nie. Mamy dwóch na roli. Jeden będzie zabrany, jeden nie. Mamy dwoje na łożu. Jedno będzie zabrane, drugi nie i tak dalej. Więc zabrani będą tylko ci, którzy są czyści, którzy nie podlegają grawitacji żadnych ziemskich spraw. A więc możemy odwołać się do wersetu Łukasza 21:36. Tych, którzy modlą się bez ustanku, aby ujść. Jeśli zaniechamy, jeśli zaniedbamy te rzeczy, nie będziemy mieli udziału w pochwyceniu. I jeśli ktoś będzie mówić, że wszyscy będziemy pochwyceni, nie wierzcie w to. Pan Jezus powiedział wyraźnie, bo takie pytanie zostało mu zadane. Czy niewielu tylko będzie zbawionych? Pan Jezus odpowiedział, starajcie się usilnie wejść przez ciasną bramę, bo wielu będzie starało się, ale nie dadzą rady. Czyli jest możliwe. Nie będzie to też czas sądu nad umarłymi, czyli nad tymi, którzy nie zostali obmyci krwią Pana Jezusa, nie oddali swego życia Jezusowi, którzy mają swoje myśli, mniemania, przekonania. Ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, jestem dobry, jestem w porządku. To jest myślenie nagminne. Bóg jest miłością i jest niemożliwe, żeby Bóg wtrącił na zatracenie wieczne kogoś. Moi drodzy, tylko krew Jezusa daje nam upoważnienie. Nic więcej. Tylko imię Jezus. Tylko w Jezusie. A więc sąd, nie będzie to czas sądu nad umarłymi i Biblia wyraźnie o tym mówi, który jest zapowiedziany po Królestwie Tysiącletnim. Objawienie, rozdział 20, werset 5. Jest więc oczywiste, że będzie to miało miejsce tuż po powtórnym fizycznym przyjściu Pana Jezusa na ziemię, ażeby objąć Królestwo Tysiącletnie. Jest dość oczywiste, ale ja użyłem słowa najprawdopodobniej. Nastąpi to bezpośrednio po zakończeniu 7-letniego wielkiego ucisku, czyli między wielkim uciskiem a milenium. I dla nas dzisiaj, gdy jesteśmy jeszcze przed tym wydarzeniem, to nie ma większego znaczenia, prawda? Bo ono i tak będzie, dla nas wystarczy wiedzieć, że to wydarzenie będzie miało miejsce na pewno i będzie miało miejsce wtedy, gdy Pan Jezus powróci na ziemię fizycznie. Może jeszcze tylko dodam w tym momencie, bo tego nie miałem zanotowane. Pochwycenie Kościoła będzie przed weselem baranka. A wesele baranka będzie miało miejsce w niebie, nie na ziemi. Więc niektórzy twierdzą, że pochwycenie będzie miało na przykład przy końcu wielkiego ucisku. To nieprawda. Bo oblubienica musi być zabrana do nieba, musi przygotować się, ma miejsce wesele i wtedy, gdy przyjdzie czas, gdy zatrąbi trąba, Pan Jezus, oblubienica i aniołowie przychodzą fizycznie na ziemię. Czyli ci, którzy będą mieli udział w pochwyceniu, nie będą podsądnymi na tym sądzie owiec i kozłów. I to, ten fakt nasuwa bardzo trudne pytanie. Kto więc to będzie? Przeczytajmy werset. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Myślę, że lepiej by to brzmiało ludzie z wszystkich narodów. Wówczas odłączy jednych ludzi od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. Owce ustawi po prawej stronie, a kozły po lewej. I z tych słów Pana Jezusa wynika, że sąd ten będzie dotyczyć ludzi. On nie będzie dotyczyć jakichkolwiek innych stworzeń, na przykład aniołów czy zwierząt. To jest stricte. On będzie dotyczyć ludzi, ludzi w Kościele. Ponieważ sąd nad umarłymi, czyli potępionymi, o którym już wspominałem, będzie miał miejsce po Królestwie Tysiącletnim, to oznacza, że na tym sądzie umarłych nie będzie. Będą tylko żywi. I ciekawym jest również fakt, że gdy Pan Jezus powraca, zanim nastąpi rozprawa, zanim zapadnie wyrok, już jest wiadome, kto jest owcą, kto jest kozłem. I ze słów Pana Jezusa wynika również, że ten sąd będzie miał miejsce w jednym czasie i w jednym miejscu. Oczywiście na ziemi. I że to nie będzie jakiejś w odległości czasowej. Biblia mówi nam, że sąd sprawiedliwych, odbiegam w tej chwili od tego, nastąpi po ich zmartwychwstaniu. Też nie wnikam w tym, że będzie miało miejsce przydzielenie zadań. Będzie również miał miejsce sąd, gdzie każdy wierzący stanie przed Trybunałem Chrystusowym, aby odebrać zapłatę. Za czyny dobre i za złe. Oczywiście za złe nie będzie zapłaty, ale będzie coś tam. I ciekawe jest stwierdzenie, że jeśli nawet ktoś coś źle czynił, będzie, tak jak czasem niektórzy mówią, osmalony, tak jak gęś na przykład, tak żartobliwie niektórzy mówią, ale zbawienia nie straci. To bardzo dla mnie to jest dziwne. Biblia również mówi o sądzie złych i dobrych szafarzy. Gdy Pan Jezus powróci, wynagrodzi dobrych, a potępi i wyrzuci precz złych szafarzy. Osobiście, to jest moja prywatna opinia, że jest tu mowa o liderach, ale mogę się mylić. Biblia mówi też o rozliczeniu z otrzymanych talentów. Biblia mówi, że każdy w Kościele ma jakiś przynajmniej jeden talent. Pamiętamy, że ci, którzy używali, używają, będą używać talenty, otrzymają wielką nagrodę. Natomiast ci, którzy nie używają talentów, które otrzymali od Boga, będą wyrzuceni precz na potępienie wieczne. Moi drodzy, te fakty stawiają, jak wspominałem, bardzo trudne pytanie. Kto to będzie? Te owce i te kozły. Moi drodzy, za chwilę zacytuję kilka detali ze Słowa Bożego, żeby nam przybliżyć lepiej zrozumienie albo też rozumowanie, ale zanim to powiem, to chciałem może najpierw oderwać naszą uwagę i powiedzieć kilka słów na temat osobowości tych dwóch zwierząt. Osobowości owcy i osobowości kozła. O owcy bardzo dużo mówi Biblia i wiemy, że to jest łagodna, potulna. Bardzo dużo o niej napisane. Zresztą sam nasz Pan jest barankiem. I to świadczy o tym, że to jest naprawdę zwierzę łagodne. Natomiast co do kozła, w Biblii dużo jest na temat kozła ofiarnego, ale nie można znaleźć nic na temat osobowości kozła. Natomiast posłużyłem się źródłami internetowymi i znalazłem informację, że kozioł jest osobowością samolubną, zaborczą. A chcę podeprzeć to pewnym świadectwem. W czasie moich podróży misyjnych do Brazylii, tam spotkałem człowieka, który ma dostęp do supermarketów i tam, gdzie są wyrzucane na śmieci nadpsute, zepsute owoce, warzywa, on po prostu za darmo zabiera to. Zabierał może, nie wiem, czy dalej to robi, czy nie. I sobie kuski w domu hodował. I one bardzo lubiły to zjadać. Wiecie, koza, ona prawdopodobnie wszystko zje. Nawet tak słyszałem, że nawet ubranie potrafi porzuć z płotu, zdjąć. I on zauważył, że kozioł, i tam gospodarz sypnie tych dobroci, staje na środku, opuszcza głowę na znak, że ma rogi i nie puszcza nikogo. Będzie najedzony. Nie pozwoli nikomu podzielić się. Samolubność kozła. I to mi daje takie pewne, wiecie, skojarzenie, takie wyobrażenie, że są ludzie, którym Bóg sypnie i nie widzą tych, którzy są w potrzebie. Bo od razu mam olśnienie, wow, to mi się przyda. Ja myślałem o tym. Ja marzyłem o tym. Ja pragnąłem tego. Teraz mam. Co mnie obchodzi? Ja mam. To jest osobowość kozła. Moi drodzy, więc spróbujmy odpowiedzieć na kilka pytań albo prześledzić kilka detali. Może najpierw skupmy się na trzecim pytaniu. Jakie czyny? Bo to w pewnym sensie wyjdzie pośrednio. Jakie czyny będą sądzone? Werset 35-36. Ciągle tego samego rozdziału. 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a odzialiście mnie. Byłem chory, a doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu. Odwiedziliście mnie. Tak Pan Jezus określa czyny ludzi, powiedzmy wierzących, których nazywa owcami. I Pan Jezus dodaje również bardzo ważną rzecz. Werset 40. Zapewniam was, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście mnie. Któż to są bracia Pana Jezusa, o których Pan Jezus mówi? Sama Biblia nam to wyjaśnia. Marka 3:35. Przypomnijmy sytuację, gdy Pan Jezus głosi Ewangelię. Przychodzi Jego rodzina. Matka, siostry, bracia i ktoś zawiadamia Pana Jezusa, że oni przyszli i chcieliby z Nim się widzieć. Pan Jezus nie poszedł. Natomiast spojrzał po tych, którzy są. Któż to są moi bracia, moi siostry? To są ci, którzy pełnią wolę Ojca mego, który jest w niebie. A więc nie fizyczne rodzeństwo, ale tu wchodzimy w sferę duchową. Bratem i siostrą Pana Jezusa jest ten, kto pełni wolę Ojca, który jest w niebie. I to nam wyjaśnia to stwierdzenie, za cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci. Uczyniliście to dla mnie. I to, co jest najważniejsze dla nas, co oni z tego będą mieli? Werset 34. Wyróżnieni przez mojego Ojca, pójdźcie, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Tam, na granicy. Ci, którzy tam znajdą się. Ci, którzy będą zaliczeni do grona owiec. Usłyszą wspaniałe słowa o wieczności. I już tego nie będzie można zmienić. Moi drodzy, dodam do tego osobiste świadectwo. W roku 2012 byliśmy na kolejnej misji w Cruz Machado i tam odwiedzaliśmy biednych naszych rodaków. Między innymi odwiedziliśmy niejaką Marię Owińską. Ona w tym czasie wychowywała 14-letnią córkę, wdowa, mająca 11 dzieci, ale przy niej była tylko 14-letnia córka i 4 wnucząt. Te wnuczęta to były dzieci starszej córki, która biegała, jeździła po Brazylii i podrzucała mamie dzieci na wychowanie. Bieda, nędza, jakiej trudno sobie wyobrazić. Nie opowiadam całej tej scenerii, bo to by zajęło kolejne 5 minut, ale ktoś, albo pastor Jemielniak, ktoś rzucił myśl, pomódźmy się o tą rodzinę. Poprosiliśmy ich, żeby oni stanęli na środku. Wszyscy otoczyliśmy ich pierścieniem, wszyscy wzięliśmy się za ręce. Było nas kilkanaście osób. I zaczęliśmy wołać do Boga. I w czasie tej modlitwy miałem widzenie. Zobaczyłem, że ślad w tym kręgu, w tym pierścieniu, w ponadnaturalny sposób, ślad stopy ludzkiej. I usłyszałem głos. To mnie odwiedziliście. To powiedział Jezus. To mnie odwiedziliście. To jest właśnie to, co tutaj Pan Jezus mówi. Gdy przyjdzie ten czas, byłem głodny, spragniony i tak dalej, i tak dalej. Odwiedziliście mnie. Skąd to byśmy wiedzieli? No, Biblia nam mówi, ale Jezus w sposób ewidentny potwierdził. Ja tu jestem, mnie odwiedziliście. Drugie świadectwo. W ubiegłym roku, w październiku, wiecie o tym, że ja jestem związany sercem z jednym małym zborem, tam w tym buszu, w krzakach, w Brazylii. Współpracuję z nimi i siedziałem przy Biblii, rozważałem kolejny krok i wyraźnie usłyszałem w sercu taką myśl, żeby im powiedzieć takie słowa. Szukajcie Jezusa wśród najbiedniejszych, cierpiących, załamanych, chorych, bo tam On na was czeka. U bogatych, zarozumiałych Jezus nie czeka. On ich widzi, ale to, wiecie, Biblia jest przesączona wersetami, sytuacjami o trosce o ludzi biednych, szczególnie braci i siostry w Chrystusie. Ostatnio mówiłem o świadectwie Eliasza, którego Bóg postawił na mojej drodze, który jako dziecko był w celi śmierci, skazany na śmierć głodową. Straszne cierpienia przechodził. Wiecie, odrzucony, porzucony, ale Bóg jego widział. Bóg postawił na jego drodze rodzinę, która mu powiedziała, która właściwie zabrała go do kościoła i usłyszał, że jest ojciec w niebie. Jego pierwsza rzecz była: Boże, teraz ja wiem, że mam ojca. Wiesz, że jestem głodny. I za kilka godzin jedna siostra dostarczyła mu jedzenie, które starczyło mu na 3 miesiące. I później dalsze etapy. On przechodził jeszcze przez 4 lata różnych turbulencji, ale dzisiaj jest to naczynie Boże. Bóg takich podnosi. Bóg takich stawia nam na naszej drodze, żebyśmy coś z tym zrobili. Zatem owcami w tym fragmencie Słowa Bożego są odważę się powiedzieć, wierzący, którzy widząc współbraci w potrzebie, otworzyli serca, wyciągnęli pomocną dłoń i zatroszczyli się o potrzebujących. Ja tu też wykluczam czasem myślenie, rozumowanie, że osoby, które nie są zbawione, które nie oddały życia Jezusowi, które nie są obmyte krwią Pana Jezusa, jest to nagminne, poza Kościołem, jest to nagminne rozumowanie, że można uzyskać zbawienie przez uczynki. Bo ja dobrze czyniłem całe życie. To nieprawda. Bo Biblia nam mówi, że tylko w Jezusie. Przez uczynki nie można zarobić zbawienia. Zbawienie otrzymuje się tylko przez wiarę, przez oddanie życia Jezusowi, przez pokropienie, obmycie świętą krwią Pana Jezusa. Moi drodzy, kim więc są kozły? Wersety 41-43. Następnie powie tym po lewej stronie: odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu jego aniołom, gdyż byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie na nim, a nie przyodzieliście mnie chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Tak Pan Jezus określa czyny, a raczej zaniedbania. Ludzi, którzy zatwardzili serca, widząc współbraci w potrzebie i również analogią losu owiec. Pan określa los kozłów. Odejdźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Werset 45, bo następuje dyskusja. Zapewniam was, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. Któż to są ci najmniejsi? Wiecie, czasem trudno nam ich zauważyć. Dlatego Biblia tutaj nam mówi, że będziemy zdziwieni. Ale wiecie co, ja ciągle odnoszę się do Brazylii, bo tam to są rzeczy najbardziej ewidentne. One się spotykają na każdym kroku. Dla mnie taką najmniejszą osobą, która jest w potrzebie, jest na przykład malutka Anna, która ma 5 lat. Jej serce płonie dla Jezusa. Jest małe dziecko. Ale ja jej osobiście nie widziałem. Ja ją tylko widziałem na wideo. Ale to się da od razu zauważyć. Jak ona śpiewa, jakie ma oczy, jak gestykuluje, jakie serce jest oddane dla Jezusa. Jak ona bierze mikrofon i śpiewa sercem, a nie strunami głosowymi. Dla mnie to jest ta malutka. Ona jest głodna. Ją trzeba co miesiąc karmić, dawać na jedzenie. Dla mnie taką małą osobą jest 14-letnia Moeli, którą ojciec przeklął, własny ojciec. Wiecie co? Ja prosiłem pastora, żeby on zajął się tą sprawą teraz w Brazylii. Ja mu przedstawiłem sytuację. Bardzo ładna dziewczyna, utalentowana, pięknie śpiewa. W uwielbieniu. Dobrze zajmuje się domem, ma 14 lat. Gotuje, sprząta, zajmuje się młodszym rodzeństwem, ale nie rozróżnia pieniądze, nie umie liczyć, nie umie czytać, nie umie pisać. Wiecie, własnemu ojcu to zawdzięcza. I wiecie, co się stało? 2 tygodnie temu Jezus przyznał się do niej. Ochrzcił ją Duchem Świętym. Jak ona modli się, to nikt jej nie dorówna. To jest jedna z tych małych, o których Pan Jezus mówi. Ich jest 6 z rodzicami. Żyją tylko z niewielkiej zapomogi. Każdy miesiąc potrzebują żywność, bo nie mają co jeść. Moi drodzy, to są ludzie. Ja mówię o mnie. Bóg mi stawia ich na drodze. I każdy z nas ma możliwość. Tylko trzeba pragnąć tego. Konkluzja z kozłami. I odejdą ci, aby ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne. To, co mówiłem na początku, znajdziemy się na granicy wieczności. Usłyszymy wyrok. Tam już nie będziemy mogli zmienić sytuacji. Moi drodzy, gdy rozważamy te sprawy, gdy rozważamy sprawy naszej wieczności, kluczowym jest, by zawsze pamiętać o trzech bardzo ważnych instrukcjach Pana Jezusa. Ja po części mówiłem o nich ostatnim razem, więc nie będę dzisiaj powtarzać, żeby nie przedłużać czasu, tylko przeczytam w kilku słowach skompresowaną esencję tych trzech rzeczy. Modlitwa bez ustanku, odrzucenie rzeczy świeckich i pełnienie woli Ojca, który jest w niebie. To znaczy, że nikt, kto nie pełni woli Ojca, nie wejdzie do Królestwa, a wola Ojca to porzucić wszystko, świecie oczywiście, ratować duszę, a wola Ojca to pomagać ubogim współbraciom. Biblia nam podaje, ja to nazwałem, radę, wolę Bożą i ofertę Bożą. To są biblijne wydarzenia. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale czytamy radę Pana Jezusa dla bardzo bogatego człowieka, który przybiegł do Pana Jezusa i pyta, co mam czynić, ażeby odziedziczyć życie wieczne. A Pan Jezus jemu udziela tej rady i mówi, pozbądź się wszystkiego, co masz i rozdaj ubogim. A potem naśladuj mnie. Nie przedtem, nie równolegle. Dlatego, że tych rzeczy połączyć nie można. Ja najpierw muszę podjąć decyzję. Jeśli chcę służyć Bogu, chcę iść za Jezusem, to najpierw muszę usunąć przeszkody. To jest rada, to jest Boża rada. A ja myślę, że Boża rada, Boże życzenie to dla nas jest czymś niezwykłym. Boża wola, mocniejsze słowo. Łukasza 12:33. Boża wola dla każdego. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Ja chciałem przypomnieć, w Dziejach Apostolskich jest zapisane, że pierwszy Kościół to czynił. I wreszcie Boża oferta. Psalm 41. Początek tego psalmu. O, jak szczęśliwy jest ten, kto poświęca uwagę słabszemu albo ubogiemu, innym tłumaczeniu. Pan pospieszy mu na ratunek w niedoli, Pan będzie go strzegł i zachowa przy życiu i uczyni szczęśliwym w tej ziemi. O, nie wydaj go kaprysom jego wrogów. Ty go, Panie, wzmocnisz złożonego niemocą i całkowicie przywrócisz do zdrowia. Jedna rzecz z mojej strony. Troska o ubogich gwarantuje mi 7 Bożych kluczowych błogosławieństw. Myślę, że matematyka tutaj jest niesamowita. To słowo koresponduje z zapisem 2 do Koryntian 9:6 i następne. Kto skąpo sieje, skąpo żąć będzie. I vice versa. Kto obficie sieje, hojnie, szczodrze, obficie będzie zbierał. Przypowieści 19:17. Kto lituje się nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Moi drodzy, niezwykle ważną rzeczą w oczach Bożych jest być owcą, która widzi innych, a jednocześnie niezwykle lekkomyślną sprawą jest bycie samolubnym kozłem. Nie będę czytować wersetów, ale przypomnijmy sobie świadectwo Zacheusza, którego odwiedził Pan Jezus i nic mu nie powiedział, co ma zrobić. To Zacheusz sam, dotknięty obecnością Bożą, podejmuje decyzję, połowę mojego majątku oddaję ubogim, a jeśli kogoś skrzywdziłem, wynagrodzę 4-krotnie. Jest to owoc opamiętania. Bo Biblia nam mówi, że poznajemy po owocach. Opamiętanie musi pociągnąć za sobą owoc. Jednym z tych owoców jest otworzenie serca na ludzi ubogich. Łukasza 19:10. Jezus mówi o sobie: przyszedłem, aby odnaleźć i ocalić to, co zginęło. A my przecież mamy iść śladami Pana Jezusa. A więc ci, którzy to czynią, to wcześniej czytałem, to jest rodzina Pana Jezusa. To ci bracia duchowi, a ci, którzy oczywiście tego nie czynią, są w innej pozycji. Ci, którzy to czynią, to są ci, którzy poddali się pod przywództwo Ducha Świętego. Dają się prowadzić Duchowi Świętemu. Moi drodzy, celem naszego zbawienia jest zanieść dobrą nowinę. My nie jesteśmy zbawieni po to, żeby korzystać z dobroci tego świata. My jesteśmy zbawieni po to, żeby nieść Ewangelię ubogim i troszczyć się o ich pomoc. Taką sobie przypomniałem rzecz. Wiecie o talentach. Różne są talenty. Zarabianie pieniędzy jest talentem. Śpiewanie jest talentem. I mnóstwo takich. Nie wszystkim Bóg daje wszystkie talenty. Jednakowe. Można z tego wniosek wyciągnąć. Moi drodzy, do tego celu, ażeby wykonać Bożą wolę, Bóg daje nam czas, daje talenty, daje środki i stwarza możliwości. A my decydujemy, czy będziemy posłuszni Duchowi Świętemu. Zobaczmy jeden szczególny werset, ukryty w takim niedużym liście, ale on jest taki ważny, ten list. W 2:10. Jesteśmy Jego dziełem, mowa o nas wszystkich. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Wszyscy bez wyjątku. A Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Od założenia świata Bóg widzi każdą minutę każdego z nas i wie, gdzie będziemy iść, gdzie będziemy biegać, jak będziemy się poruszać. I Bóg poustawiał na zakrętach, na skrzyżowaniach, na ulicach, w domach, gdziekolwiek będziemy. Przygotował dla nas sytuację i patrzy na to, jak my zareagujemy. Czy pójdziemy po myśli Bożej, czy zignorujemy i odrzucimy to. To nam mówi Biblia. Bóg to wszystko przygotował, ażeby to było treścią naszego życia. Moi drodzy, dzisiaj, tutaj, teraz, my sami dokonujemy kwalifikacji. Każdy za siebie. Zaliczamy do grona owiec lub kozłów. Tak jak powiedziałem przedtem, tam na granicy wieczności będzie za późno. Ja nie chcę teraz już rozwijać tego tematu, że głosi się Ewangelię, że posiadanie jest dowodem Bożego błogosławieństwa. To jest nieprawda. Jeżeli tylko na tym poprzestajemy, bo to jest połowiczna Ewangelia. Ja znam ludzi. Na pewno wielu z was słyszało o Demosie Szekarianie. On bardzo skromnie zaczynał, ale jego serce było zanieść Ewangelię. Bóg go bardzo błogosławił. On, mając więcej środki, więcej, zaniósł Ewangelię do 120 krajów na świecie. I nie są to pojedyncze wydarzenia. Wiele milionów ludzi usłyszało Ewangelię, zostało zbawionych. Bo jeśli ja widzę serce otwarte na Bożą pracę, to Bóg mi daje. I to jest cel Bożego dawania. A więc możemy sobie taką rzecz na przykład przyswoić. Nikt z nas nie ma nic własnego na ziemi. Siejemy tylko to, co otrzymaliśmy od Boga albo skąpo, zatrzymując resztę dla siebie, albo szczodrze, widząc biedne dusze i ich potrzeby. Moi drodzy, konkluduję tę usługę. Dla wierzącego prawdziwym bogactwem jest wiara. Oczywiście, Biblia o tym wyraźnie mówi. I pragnienie niesienia dobrej nowiny ubogim, a także pomoc materialna dla tych ludzi. Jest to posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Ubogi, to znaczy potrzebujący, powinien być celem dla każdego wierzącego. A jeśli tak nie jest, to znaczy, że jeszcze nie jestem do końca przemieniony. Wspomnij mi jeszcze raz Zacheusza. On zareagował. Jemu nikt tego nie powiedział. Jego serce zareagowało. Wspomnijmy miłosiernego Samarytanina, który zareagował na człowieka w potrzebie. Ale z drugiej strony wspomnijmy też żonę Lota, gdzie Pan Jezus ostrzegł. Wspomnijcie na żonę Lota. Moi drodzy, dzisiaj Duch Święty wnosi do naszego serca, do serca każdego z nas, bardzo ważne pytanie. W której grupie siebie widzę? Czy w grupie owiec, czy w grupie kozłów? Moi drodzy, odpowiedź jest jeszcze ważniejsza niż to pytanie, bo ta odpowiedź mówi o wieczności. I jeszcze raz to powtórzę. Bez opamiętania nie ma zbawienia. Troska o dusze ubogich i ich byt to owoc opamiętania. I chociaż granica wieczności jest odległa, to jednak dzisiaj decydujemy o naszym losie. Amen. Może powstańmy. Wiecie, nie jest to słowo straszenia, bo absolutnie nie miałem takiej intencji. Ja uważam, że jeżeli ktoś się zbliża do czegoś niebezpiecznego i utrzyma ostrzeżenie, to jest dobrodziejstwo, to jest łaska, bo wtedy mam jeszcze czas. Ja uważam, że to słowo jest dla nas zachętą, żebyśmy sobie spokojnie w modlitwie rozważyli, przemyśleli, przemodlili. Wiecie, to nie jest przymus, bo Pan Jezus nas do niczego nie przymusza. Ja chcę się pomodlić o nas wszystkich. Była na podium modlitwa o nasz kraj. Ja chcę pomodlić się o Kościół. Dobry Boże, Ty objawiłeś wiele rzeczy w Twoim Słowie. Ty objawiłeś, Panie, wiele rzeczy przez Twoje sługi, proroków. Rzeczy, które były przekazywane wielokrotnie do Twojego Kościoła. W słowie Logos były przekazywane ludziom indywidualnym, jako rema. Boże, Ty jeden znasz nasze serca. Ty jeden znasz nasze możliwości. Ty jeden, Panie, znasz naszą drogę. Ty, Panie, znałeś od założenia świata dzień naszego urodzenia. Ty znasz dzień odejścia z tej ziemi każdego z nas. Boże, i chociaż ciało idzie w proch, dusza jednak jest wieczna, idzie do miejsca oczekiwania. I Ty, Panie, dzisiaj nam przypominasz, że przyjdzie dzień, że staniemy twarzą w twarz z realiami, z granicą wieczności. Boże, dzisiaj, póki jeszcze nie jest za późno, Panie, ja modlę się o moje serce, ja modlę się o każdą jedną osobę. Tutaj, online, każdą jedną osobę, Boże, która jeszcze znajdzie się w tym Kościele, ale nie tylko w tym Kościele, bo czas łaski dobiega końca. Dobry Boże, to wyraźnie widać. Tyle rzeczy dzieje się. Panie, dzisiaj jest czas. Dzisiaj jest czas. Dzisiaj jeszcze można zmienić szaty. Dzisiaj można jeszcze wyprać szaty. Dzisiaj można jeszcze coś uczynić, bo przyjdzie dzień, że będzie za późno. Boże, ja modlę się, byś okazał łaskę i miłosierdzie dla każdego z nas, bo wszyscy potrzebujemy Twojej łaski i Twojego dotyku. Wszyscy potrzebujemy, Panie, Twojego miłosierdzia, bo tylko w świętej krwi, tylko w Golgocie, tylko w mocy zmartwychwstania jest nasza, Boże Święty, przyszłość i nasza pozycja. Dziękujemy Ci dzisiaj, Panie, że Ty uczyniłeś taką cudowną rzecz dla nas. Boże, przypominaj nam, Duchu Święty, jaka jest wola Twoja, kto jest rodziną Twoją, co, Boże, mamy może zaniedbane, o czym zapomnieliśmy, Panie, abyśmy, tak jak Słowo mówi w Efezjan, aby każdy nasz dzień był treścią naszego życia, to, co Ty, Boże, od nas oczekujesz. Boże, błogosław moich braci i siostry, nasze rodziny, nasze domy, naszego pastora i każdą osobę. Bądź, Panie, błogosławiony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.